Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Trójka autorów i ich publikacje mocno zanurzone w historii to nominowani do tegorocznej Nagrody Znaku i Hest imienia księdza Józefa Tischnera w pierwszej kategorii. W kategorii za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację tischnerowskiego myślenia według wartości. I o tych książkach porozmawiamy dziś z przewodniczącym kapituły Nagrody Wojciechem Bonowiczem. Zapraszam.
Dobre książki.
Po raz 25 zostanie w tym roku wręczona Nagroda Znaku i Hest imienia księdza Józefa Tischnera. Nagroda wręczana jest zawsze w dwóch kategoriach. My dziś rozmawiać będziemy o nominowanych w tej pierwszej kategorii, w której nagradzani są autorzy książek czy cyklu publikacji. W tym roku wyróżniono autorów, jak czytam w opinii jury, którzy stawiają przed czytelnikiem wyzwania. Nie poprzestawaj na łatwych diagnozach, drąż, pytaj o to, co możesz zdziałać. Ale też te publikacje nominowanych autorów, chociaż dużo mówią nam o naszej współczesności, odwołują się także do historii, tej historii bliższej i do tej historii dalszej. Nominowanymi w tym roku są publicystka, pisarka Anne Applebaum, brytyjski historyk Timothy Garton Ash i pisarka, reportażystka Hanna Kral. W studiu Wojciech Bonowicz, publicysta, poeta, no i także od tego roku przewodniczący kapituły Nagrody Znaku i Hest imienia księdza Józefa Tischnera. No to przyglądnijmy się tym publikacjom nominowanych autorów. Zaczniemy alfabetycznie, żeby nikogo nie urazić, więc myślę, że będzie bardzo sprawiedliwie, tak, prawda? Tak. Więc na początek Anne Applebaum nominowana za książkę o bardzo interesującym tytule Koncern Autokracja.
Zanim jeszcze odpowiem tak bardziej szczegółowo na pytanie o tę książkę, to chcę zwrócić uwagę, że rzeczywiście w ostatnich latach do jury Nagrody Tischnera wpływa coraz więcej książek, o których byśmy mieli ochotę powiedzieć, że są książkami historycznymi, albo około historycznymi, albo politologicznymi. Ja oczywiście znam całą tę listę, gdzieś tam z tyłu głowy ją mam. Więc to jest zaskakujące, że z jednej strony, a z drugiej strony jest to chyba jakiś znak czasu. Że my, żeby zrozumieć, co się w tej chwili dzieje w świecie, sięgamy też jednak po takie książki, które nam oferują szerszą i głębszą perspektywę, prawda? Zanurzenie w historii, na ile da się ten zmieniający się świat, zmieniający się kontekst zrozumieć dzięki temu, co już wiemy, prawda? O tym, co się działo w przeszłości.
Ale nie tylko zwracają te publikacje, jak mówisz, na historię, no bo żeby zrozumieć współczesność, trzeba jednak poznać historię, ale też, co ciekawe, jak mówisz, one patrzą z takiego szerszego punktu widzenia. No i to jest też interesujące, bo oczywiście zawsze możemy patrzeć z naszego polonocentrycznego punktu widzenia, no i to jest jakby zrozumiałe, ale kiedy spoglądamy też i na to, co się u nas dzieje, ale także na to, co się dzieje w Europie czy w świecie z innego niż polski punktu widzenia, no to też jest interesujące.
Tak, tak. My mamy taką skłonność. Zresztą w tej skłonności właściwie nie ma nic dziwnego, że się koncentrujemy na własnych sprawach. Umówmy się zresztą, że w naszej części świata bez przerwy coś się dzieje, więc bardzo dobrze jest co jakiś czas sobie to spojrzenie rozszerzać, ale też zobaczyć, jak inni nas widzą z pewnej perspektywy. No w tym roku mamy chyba wyjątkową sytuację w historii nagrody, bo aż dwoje nominowanych to są osoby, prawda, które przychodzą z inną perspektywą, tak to elegancko powiedzmy, chociaż bardzo dobrze też Polskę znają, rozumieją. Anne Applebaum przecież w Polsce mieszka przez większą część roku. I krótko mówiąc i już przechodząc jakby do konkretu, mamy w jej przypadku do czynienia z taką publicystyką, która jest trochę z pogranicza politologii, a trochę właśnie historii. Ona próbuje pokazać pewne zjawisko, o którym skądinąd wiemy, które nie jest dla nas chyba zaskakujące. ta diagnoza, w każdym razie podstawowa książki, na pewno nikogo nie zaskoczy, że mamy oto do czynienia w tej chwili w świecie z taką dominacją tych silnych, tych, którzy wybrali jako sposób rządzenia taką twardszą, miększą, ale jednak autokrację. I mamy do czynienia z takim zjawiskiem, ono narastało od kilkudziesięcioleci, że te autokracje rozmaite, większe i mniejsze, mimo że ze sobą rywalizują, to równocześnie współpracują i tworzą coś, co autorka właśnie tak dosyć przenikliwie, moim zdaniem, nazwała koncernem w tytule swojej książki. Takim rodzajem już nie tyle nieformalnego powiązania, ale czasem to są nawet bardzo ścisłe, formalne związki. Ona tu się odwołuje do bardzo wielu przykładów. Te najgłośniejsze my znamy. Rosja, Chiny. No ale Afryka na przykład jest takim terenem, na którym się odbywa w tej chwili bardzo w gruncie rzeczy dla nas istotna rywalizacja, nowa kolonizacja w pewnym sensie. Ja pamiętam, jak Rosja zaatakowała Ukrainę w 2022 roku i za chwilę wielu ludzi w Polsce dowiedziało się, dużo większa publiczność, że istnieje coś takiego jak Grupa Wagnera. A ja akurat z powodów rodzinnych trochę jestem zorientowany w sytuacji w Afryce, w tym co się dzieje zwłaszcza w Afryce Centralnej. I tam Grupa Wagnera już operowała od dłuższego czasu i dokonywała zabójstw, gwałtów, rabunków, no przeróżnych strasznych rzeczy. To jest jeden tylko z drobnych przykładów, jak ten koncern działa. Jakby pewne formacje, pewne pomysły, pewne idee przechodzą z jednego miejsca w drugie. Te państwa mogą ze sobą konkurować, tak jak konkurują na przykład Rosja i Chiny. Ale są sytuacje, w których ważniejsze od tej konkurencji jest to, żeby współpracować, żeby dyskretnie, czasem półoficjalnie sobie pomagać, co zresztą obserwujemy w przypadku wojny toczonej w Ukrainie.
Tak, z tego punktu widzenia ta książka jest interesująca. Ten publicystyczny czy politologiczny punkt widzenia Ann Applebaum na świat i na to, co się dzieje. Z tym bym się nie zgodziła jakby z tezą postawioną główną przez autorkę, że oto teraz mamy do czynienia z takimi coraz częściej pojawiającymi się rządami autokratycznymi czy dyktaturami. No jednak nie do końca tak, ponieważ cały XX wiek nam pokazuje te silne autokracje czy dyktatury, bo one się pojawiały w różnych częściach świata. Również przecież doskonale pamiętamy o tym, jakie pojawiły się tutaj, by nie wspomnieć tutaj chociażby o przewrocie rewolucyjnym w Rosji w 1917, a potem w dojściu Hitlera do władzy faszystowskiej Rzeszy, nie tylko zresztą Rzeszy, prawda, bo tych faszystowskich państw było zdecydowanie więcej, więc jakby z podstawową tezą bym się nie mogła zgodzić, że to dopiero teraz widzimy. Chiny zawsze były rządzone mocną ręką i nie tylko chodzi mi tutaj o przewrót Mao, wspierany zresztą przez Rosję sowiecką, zaraz po zakończeniu działań II wojny światowej, no ale wcześniejsze rządy mandarynów cesarzy były autokratycznymi rządami z naszego punktu widzenia, czy dyktatorskimi. To samo było w przypadku Japonii i tak dalej. Ale zwracanie uwagi na to, co się dzieje tu i teraz, też z tą perspektywą historyczną, myślę, też jest ważne.
Oczywiście, że masz rację. Nawet jak się patrzyłoby ściśle na podwórko europejskie, to tak naprawdę ten okres, bo ja wiem, demokratyczny, tak go nazwijmy w uproszczeniu, to jest w gruncie rzeczy bardzo krótki okres. Przecież bardzo długo jeszcze trwały, nie wiem, rządy w Hiszpanii czy w Portugalii, które można by nazwać antydemokratycznymi. Demokracja w Polsce i w Europie Środkowej, no to jest naprawdę bardzo krótka historia.
Jest młoda.
Młoda, też przeżywająca rozmaite turbulencje. Ja myślę, że to, co ona chce powiedzieć, co według niej jest nowe, to jest ta ściślejsza współpraca tych państw. Nowe technologie też sprawiły, że łatwiej sobie można przekazywać pewne sposoby postępowania, nie tylko przekazywać broń, tak jak to robiono tradycyjnie, przecież to się odbywało, to co mówisz o wsparciu Rosji dla Chin i w drugą stronę, to tych przykładów byśmy rzeczywiście znaleźli sporo. Natomiast teraz jesteśmy jakby po rewolucji kolejnej technologicznej i to znacznie się wszystko uprościło. O czym my często tutaj rozmawiamy w radiu i w mediach, o tym, że internet stał się dzisiaj terenem wojny. Jeszcze do niedawna nie używaliśmy pojęć typu wojna hybrydowa. Dzisiaj używamy ich właściwie jako naturalnego określenia do opisania tego, co się dzieje. No to jest właśnie część tego koncernu, o którym pisze Applebaum, tego koncernu, który sobie podrzuca, że tak powiem, pewne rozwiązania, pewne pomysły. Oczywiście rywalizują też ze sobą te wszystkie państwa. Afryka, na którą się powołałem, jest takim dobrym przykładem. Po wycofaniu się Europy, no niezupełnym, ale jednak takim cofnięciu się Europy, ona się stała właściwie terenem takiej rywalizacji Rosji i Chin. I już widać, że tam są te państwa, które bardzo na tej rywalizacji chcą skorzystać, a raczej nie państwa, tylko władcy państw. Bo to państwa niestety nic właściwie na tym nie korzystają, tylko pojedyncze grupy, które tam sprawują władzę.
No, przejmując tę władzę w mniej lub bardziej krwawy sposób. Tak, wycofanie Europy, o którym mówisz, z Afryki, no to jest wycofanie jednak państw kolonialnych.
Tak,
prawda?
Tak, tak.
Czyli chodzi to głównie o te państwa, które posiadały kolonie na terenie Afryki. I oczywiście no, to, co stało się z Afryką i to, co się dzieje z Afryką, my właściwie bardzo mało o tym mówimy, jeszcze pewnie mniej o tym wiemy. I to, na co Applebaum zwraca uwagę w swojej książce, to jest nie tylko ta współpraca, o której mówisz, ale też to zazębienie tych wszystkich, powiedziałbym, firm, które działają już nie nawet na poziomie państwowym, ale na poziomie pewnych korporacji, które są w tej globalnej wiosce, o której mówił McLuhan, w tej globalnej wiosce, które funkcjonują na całym świecie, prawda? I to są powiązania nawet nie tylko między rządami poszczególnych państw, ale nawet na tym niższym szczeblu. I na to zwraca uwagę.
To jest ważny wątek, o którym mówisz, bardzo dla niej istotny, że my sobie sami trochę, mówię my, bo w sensie świat zachodni, no czujemy się przecież, jesteśmy częścią tego świata, że sobie hodujemy takich autokratów. Ona podaje bardzo konkretny przykład. My dziś mamy co w przestrzeni publicznej? Przede wszystkim awantury o Nord Stream 2, prawda? Mhm. Ale ona przypomina, że historia tej współpracy z Rosją nie zaczęła się ani wczoraj, ani przedwczoraj. To są lata 60. To jest podjęcie pewnej decyzji dla Europy strategicznej. I to z jednej strony jest część polityki państwowej, ale z drugiej, tak jak ty mówisz, polityki firm po prostu, które chcą robić interesy z tymi autokratami. Niektóre uważają, że to się nawet lepiej robi interesy z autokratami, bo się nie musi liczyć z rozmaitymi uwarunkowaniami, które są w państwach demokratycznych. Więc ona to też bardzo mocno akcentuje. Mi się wydaje, że to jest ważne, bo my sobie często tak nie uświadamiamy tej odpowiedzialności Zachodu w takich kategoriach, no, biznesu po prostu. Biznesu, który hoduje potwory, mówiąc takim bardzo dużym skrótem.
Bo z jednej strony mamy też to, o czym ona mówi. Zwraca uwagę oczywiście na wschód, daleki wschód, bo mówimy tutaj o Chinach, ale też na ten Bliski Wschód, ponieważ ona przywołuje tam jednak autokratyczny rząd w Iranie. No ale kiedy pisała, jeszcze nie było tego, co stało się dziś w Syrii, prawda? Czyli upadku rządu Asada. Ale zwraca też uwagę na Amerykę Południową. Ona jest tak daleko od nas, że my już tam w ogóle nie patrzymy, ale tam też na te kraje, szczególnie Wenezuelę, gdzie dzieje się źle po prostu. Dlatego mówię, to spojrzenie jest takie jej bardziej globalne. Oczywiście przy tym spojrzeniu globalnym umyka bardzo wiele rzeczy.
No trzeba uprościć jakoś ten
obraz,
prawda?
Tak, czasami może zbyt uproszczone dla kogoś, kto się interesuje polityką międzynarodową, no ale myślę, że warto zapoznać się i z takim spojrzeniem.
Dobrze jest też wiedzieć, że rzeczy, które tam się dzieją, w jakim sensie no, wpływają na nas, na nasze życie. No, w Polsce znowu powołam się na taki temat, który teraz jest modny. Dużo wszyscy mają zdanie na temat Mercosuru, tylko nikt nie wie, jak naprawdę wygląda gospodarka Ameryki Południowej. Już pomijam, że większość osób nie wie, na czym polegają pewne zalety, a i pewne wady tego porozumienia. Nie? Ale kiedy to porozumienie weszłoby w życie, to my, nasze gospodarki bardzo mocno się ze sobą połączą i to będzie to, jak będą funkcjonowały państwa Ameryki Południowej, będzie miało bardzo bezpośredni wpływ na to, po ile my różne rzeczy będziemy na przykład kupować w sklepie, nie?
No i nie zawsze korzystny, powiedziałbym, i dobry akurat dla nas,
ale
to są negocjacje.
Inny przykład, jeszcze myślę ważniejszy, to jest no, działalność w internecie, to wszystko, co właśnie, o czym ona tutaj wspomina, co pewnie można by dużo szczegółowiej opisać, to że na przykład Afryka też migruje, oczywiście z powodu zmian klimatycznych, oczywiście z powodu biedy ekonomicznej, oczywiście z powodu przemocy, ale umówmy się, także z powodu ogromnej propagandy w internecie, która ma pobudzić ten ruch ludności, prawda, stworzyć jej fałszywe nadzieje. No a to uderza konsekwencjami w Europę, tworzy problemy moralne tutaj na terenie Europy, moralne, ekonomiczne, społeczne i tak dalej. No więc ten koncern autokracja, nawet jeśli byśmy uznali, że to jest konstrukt trochę taki na potrzeby publicystyki, w gruncie rzeczy no, pokazuje bardzo dużo takich zjawisk, które w nas osobiście uderzają. I myślę, że to było cenne, to myślę jurorzy chcieli przede wszystkim docenić.
Anne Applebaum konkluduje w swojej książce. Istniejące przestrzenie wolności mają poważne wady. Występują w nich głębokie podziały i okropne historyczne zranienia. Jednak to tylko kolejne powody, aby tym gorliwiej ich bronić. No to przejdźmy teraz do kolejnej pozycji. To jest Timothy Garton Ash i to jest książka Homelands.
Tak, ale z podtytułem Historia osobista Europy.
No i to jest ważne, że historia osobista.
To jest bardzo
osobista.
Ważne, bo jakbyśmy to słowo osobista usunęli, to byśmy się mogli nagle trochę rozczarować, bo jakżeż on tu nam opowiada o tym, że pojechał do Francji w 60-tych latach, a do Budapesztu w 80-tych, a do Polski wtedy i wtedy. To wszystko jest bardzo ciekawe, no ale co, dlaczego taka opowieść? Rzeczywiście Timothy Garton Ash tym razem zaprojektował taką książkę, która właściwie jest trochę syntezą, ale bardziej jednak takim pamiętnikiem z poznawania Europy przez niego samego. Właściwie jak w nim samym zbudował się obraz Europy. I jeżeli tak się na tę książkę popatrzy, to ona się robi wtedy bardzo intrygująca, ciekawa. No od czego się ona zaczyna? Co w ogóle tworzy jej klamrę? To jest doświadczenie, które on zna tylko pośrednio, doświadczenie jego ojca, który po prostu walczył w Normandii, wylądował w Normandii, tak jak wielu żołnierzy amerykańskich i brytyjskich. Udało mu się tę inwazję przeżyć. Pamiętajmy, że tam mnóstwo jednak żołnierzy zginęło. I Timothy Garton Ash powraca po latach do tych miejsc, w których ojciec był. Próbuje odnaleźć tam ślady tego pobytu, odtworzyć też, co ojciec właściwie mógł tam zobaczyć w Niemczech. I to jest taki bardzo dobry, moim zdaniem, punkt zaczepienia, bo on jakby pokazuje sytuację takiego człowieka, który jest i wewnątrz, i na zewnątrz. Jednak bardziej zewnątrz jest, no bo wychowany został w pewnej tradycji myślenia o Europie, no ale przez swoją ciekawość, pewną taką, powiedziałbym, determinację. To jest bardzo w tej książce takie ujmujące, ta chęć poznania jak najwięcej, prawda, zrozumienia tego świata, nie nakładania tylko na niego takich swoich stereotypów. Myślę głównie o Europie Środkowo-Wschodniej, która była znacznie trudniejsza przecież do rozpoznania przez ostatnie dziesięciolecia. To mi się wydaje chyba najbardziej takim sympatycznym rysem tej książki, takim, bym nawet wręcz użył słowa szlachetnym. Nie?
To, co podkreślasz, takie osobiste spojrzenie jego na Europę, którą przemierzył, można powiedzieć, wzdłuż i wszerz, i wtedy jakby przyjmując to do wiadomości, że to jest właśnie takie osobiste spojrzenie, to znaczy przyjmujemy również do wiadomości, że autor w wielu punktach może się mylić.
Tak,
że w wielu punktach on tak nie do końca zgłębił to, co działo się w tym czasie, kiedy on tam był. Oczywiście potem pisze to po wielu latach, w związku z tym ma większą wiedzę na temat tego, co się zdarzyło, ale nie zawsze tę wiedzę wykorzystuje i być może wiele osób czytających tę książkę powie, no tak, ale to nie jest dokładnie tak. Tu znowu są, tak jak w tej książce Anne Applebaum, pewne uproszczenia, pewne niedorozumienie różnych wątków. I nie chodzi tylko o niedorozumienie pewnych wątków polskich, prawda? Ponieważ Timothy Garton Ash, jak mówię, przemierzył Europę wzdłuż i wszerz i być może równie mogliby mieć pewne zastrzeżenia co do jego rozumienia danej rzeczywistości. I Niemcy pochodzący z tych wschodnich Niemiec, czy Rumunii, czy Grecy, czy Węgrzy. Więc oczywiście to jest bardzo różne spojrzenie. Ale to, na co zwróciłeś uwagę, jest to wszystko zamknięte jakby w takiej klamrze. Przywołujesz tu tego jego ojca, który był żołnierzem w czasie II wojny światowej i razem z brytyjską armią ląduje w Normandii i przechodzi te walki, które żołnierze aliancy przeszli na zachodzie Europy. I on jakby zaczyna od tego ojca, od tej Normandii, i on poniekąd kończy.
No epilog jakby temu jest też poświęcony.
Właśnie,
wtedy.
Zamyka to w osobistym doświadczeniu ojca, którego tak naprawdę nie miał szans dobrze poznać, a już tym bardziej porozmawiać z nim o tym, co widział, jak się czuł, z kim się spotkał i czy rzeczywiście tak było, jak on to próbuje po latach odtworzyć. Oczywiście tam są pewne takie, powiedziałabym, sugestie, że mogło być tak, jak Garton aż to opisuje, chociaż nie chciałabym spoilerować, jak on pewne wątki opisuje, bo to warto o tym przeczytać, ale ten osobisty punkt widzenia też jest ważny. Brytyjczyka, pamiętajmy, Brytyjczyka wychowanego jednak z takiej tradycji też kolonialnej, bo tam wspomina swoich dziadków, którzy mieszkali w Indiach, czyli w kolonii brytyjskiej. I my chyba nie do końca też Brytyjczyków potrafimy zrozumieć ich perspektywę, bo oni mają jeszcze troszeczkę inną, bo jeszcze mają, tli im się tam gdzieś z tyłu głowy czy w przekazach rodzinnych, no ta perspektywa imperium, wielkiego imperium kolonialnego.
Ona jest po prostu w życiorysach, prawda? Tak. Ona jest w życiorysach i wiele osób, które tworzyły powojenną Wielką Brytanię i tworzyły też, współtworzyły też pewien pomysł na Unię Europejską i obecność Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, no to były osoby, które też miały gdzieś tam w historii, prawda, ten element imperialny. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że on właśnie jakby, powiedziałbym, wykłada szczerze karty na stół. Przecież ta książka od czego się zaczyna? Od tego, że właściwie u niego w domu, jak się mówiło Europa, to się mówiło o czymś gdzieś tam, prawda? Za wodą. No a historycznie, no jednak Wielka Brytania to jest część doświadczenia europejskiego. Jakkolwiek by się ono nie układało względem kontynentu, no to jednak były te same dynastie, prawda, o Wielką Brytanię walczono, rywalizowały o nią mocarstwa, ona sama się włączała w gry na kontynencie, a jednak jest ten dystans, prawda, punktem wyjścia, to jest bardzo ważne, jest dystans. Dystans nawet w rodzinie kogoś, kto w końcu tę Europę wyzwalał, prawda, kto w tym, przez ten kontynent już przeszedł. I mnie się wydaje, że to mnie osobiście to bardzo dużo dało. No w końcu o tych wielu faktach, które on opisuje, to ja wiem, prawda? Ale samo to, że one są oprawione w tę ramę kogoś, kto się musi jakby Europy nauczyć, kto mnie też chce pokazać, że ja też prawdopodobnie mam jakiś swój punkt, z którego na Europę patrzę. No bo przecież mamy. No inna jest perspektywa Polaka w Małopolsce, jeszcze dodajmy, w budynku Radia Kraków, w centrum, prawda, a nie na obrzeżach na przykład tego miasta, a inna Francuza w Paryżu, a inna Francuza na wybrzeżu w Brytanii czy gdzie indziej. I teraz pytanie, które zawisa nad tą książką i to mi się wydaje jej najważniejszy aspekt, najbardziej taki twórczy, to jest... Czy my jesteśmy w stanie te spojrzenia jakoś jednak uzgodnić? Czy Europie nieuchronnie grozi rozpad, o czym teraz bardzo się dużo mówi, prawda, że jednak ten konstrukt był, no może był szlachetny, idealistyczny, no ale jednak to nie wytrzyma próby. Czy może jednak jesteśmy w stanie funkcjonować razem i być silniejsi razem? A co jest potrzebne? Jak rozumiem, odpowiedź Gartona Asha jest taka, że potrzebne jest właśnie zobaczenie, że Europa to jest ta różnorodność, ta wielość punktów widzenia, wielość bardzo niekiedy odmiennych doświadczeń. To jest bardzo charakterystyczne, jak się czyta tę część powojenną. My mamy na przykład skłonność, no uzasadnioną, widzieć siebie przede wszystkim jako te wielkie ofiary wojny i ten Zachód jako taki, który tam, prawda, na tej wojnie właściwie nie ucierpiał, a wręcz może zarobił. Nie? I on trochę...
I to też jest prawda.
Mówię, nie bez podstaw mamy taki obraz. Wystarczy spojrzeć na statystyki ofiar, na statystyki zniszczeń. I on, jak rozumiem, zwracając się do tego zachodniego czytelnika, próbuje to jakoś mu perswadować, prawda? Żeby on to też zrozumiał. Nam tego za bardzo nie trzeba tłumaczyć. To, co my musimy zrozumieć, to, że Europa powojenna była w ogóle w takim wielkim chaosie, prawda? Ona trochę nie wiedziała, czym będzie. Pamiętajmy, że no była strefy okupacyjne w Niemczech, prawda, były strefy wpływów. Ten podział był czymś w gruncie rzeczy nowym, narzuconym. I Garton Asch bardzo dobrze to pokazuje, moim zdaniem, jakie z tego płyną konsekwencje do dzisiaj tak naprawdę. Nasze uprzedzenia pewne wobec... Dlaczego uprzedzenia wobec, nie wiem, symbolicznej Brukseli trafiają na podatny grunt? No bo one tam mają gdzieś swoje korzenie. Ten Zachód to jest ten Zachód, który wygrał na tej wojnie, a my to jesteśmy ci... Więc trzeba być ostrożnym, bo może znowu nas będą chcieli oszukać, prawda? Więc mi się wydaje, że ta osobista historia też nas tak osobiście może zaangażować, prawda? I nauczyć nas tego, żebyśmy też na siebie samych spojrzeli tak krytycznie trochę, autokrytycznie.
Tak, to znaczy to, co jest interesujące w tym jego spojrzeniu na Europę i w ogóle w tej jego książce, w tej jego opowieści, no to jest rzeczywiście popatrzenie na Europę jako pewną jedność, a patrzy na tę Europę jako jedność, peregrynując po różnych krajach bardzo odmiennych. No tu mi się przypomina takie Witkacy, prawda, z tą wielością w jedności. No tak, czyli ta Europa powinna zmierzać nie do tego, żeby nastąpiła urawniłowka wszędzie, no bo my to już znamy, myśmy już to przeszli przez 45 lat, prawda, tę próbę urawniłowki, tylko rzeczywiście bardziej w tę stronę tego Witkacego, żeby to była wielość, ale jednak w jedności, bo ta jedność, na którą zwraca uwagę Garton Ash, jest naszym plusem i tym, co warto utrzymać, ale pokazuje tę jedność właśnie poprzez te jego różne też doświadczenia w różnych krajach, można byłoby mu pozazdrościć tej możliwości takiego podróżowania, jaką miał jednak obywatel Wielkiej Brytanii. Ja już nie mówię tylko o możliwościach finansowych, ale też o możliwości peregrynacji po tej części Europy, po której myśmy nie mieli możliwości. Tak naprawdę Polacy otworzyli się i zobaczyli tą Europę w tej możliwości jeżdżenia, gdzie granice nie stanowiły już przeszkody, tak naprawdę po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nawet nie dokładnie po 89 roku, prawda? Ani po 90 czy 91 po pierwszych wolnych, demokratycznych wyborach. Więc dopiero wstąpienie do Unii, zniesienie tej bariery granic było tym, że Polacy mogli zacząć poznawać tę Europę, poznawać troszeczkę inny świat. Garton Ash zrobił to zdecydowanie wcześniej. Bardzo mi się podoba to jego spojrzenie też na Niemiecką Republikę Demokratyczną, wtedy, kiedy on ją odwiedzał, zdumiewająco, ale mu się udawało, prawda, mimo tego muru. Mur stanął w 61 roku, ale też był świadkiem, kiedy ten mur rozbijano. Kiedy pojawił się w Grecji, i to w Grecji w dość przełomowym momencie, my ten przełomowy moment odczuliśmy w momencie, kiedy emigranci z Grecji przyjechali do Polski, myślę tutaj o greckich komunistach, prawda, którzy emigrowali z Grecji po przewrocie czarnych pułkowników, ale pisze też w takiej części jego książki zatytułowanej Triumfująca, czyli Triumfująca Europa, obejmuje to lata 1990-2007, ale w tej triumfującej części jest też powrót ludobójstwa, no czyli właśnie, to, co dzieje się w Jugosławii. No więc jaka to triumfująca Europa?
To było zresztą, to jest dobrze przez niego opisane, bo ja pamiętam doskonale też pewne takie uczucia, które nami tutaj miotały w Polsce, prawda? Myśmy dopiero, szamotaliśmy się tu z tą naszą transformacją. Z jednej strony coraz szerszy oddech, z drugiej strony masę kłopotów ekonomicznych, innych, prawda? I nagle wydaje się, że ta wolność może za chwilę znowu się przechylić w jakąś katastrofę, skoro tuż pod bokiem, no bo umówmy się, ileż nas dzieli od Bośni, od Chorwacji, prawda? I już się toczy wojna i to taka wojna, dzisiaj by się powiedziało, pełnoskalowa.
No bo taka to była.
Wojna krwawa, bardzo też z takimi elementami bardzo brutalnymi, nie wojenka w żaden sposób.
Ale też wojna, która bazowała na historii, na doświadczeniach historycznych Serbów, Chorwatów i tych mieszkańców Kosowa.
Oczywiście, i pewnych problemów zadawnionych. Ja bym, to co mówiłaś przed chwilą, ja bym podsumował tak, że wydaje mi się, że idea Gartona Asha jest taka, żeby uświadomić wszystkim, pewnie też, jeśli by przeczytali tę książkę, tym, którzy o kształcie Europy decydują. Nie da się zbudować jedności europejskiej, nie uwzględniając tej różnorodności doświadczeń. Nie da się po prostu, często się mówi o tej nadregulacji Unii Europejskiej. Dlaczego ona jest uciążliwa? No dlatego, że ta materia jest taka różnorodna. I trzeba to zrozumieć, trzeba tak tą konstrukcję budować, korygować, żeby jednak ta różnorodność mogła dojść do głosu, ale nie jako coś rozsadzającego, tylko jako coś twórczego. I to mi się wydaje bardzo takie cenne. Jeszcze jedną rzecz muszę dopowiedzieć, bo to jest ważne, żeby nie powstała też nie powstał trochę fałszywy obraz tego autora i tej książki, to on był jednak specyficznym podróżnikiem. To znaczy on jak jedzie do jakiegoś kraju, to on się tak, to nie jest po prostu tam ogląda katedry, prawda, jakieś muzea, tylko no pewnie też to robił i trochę o tym pisze, ale przede wszystkim stara się spotykać z ludźmi, którzy jakoś zmieniają, czy starają się zmieniać historię, prawda? Patrzy jednak z perspektywy kogoś, kogo interesują zachodzące procesy. No kto jest bohaterem, takim jego przewodnikiem po Polsce tej solidarnościowej? No oczywiście Bronisław Geremek, którego on poznaje jego życiorys. Geremek jest wtedy w otoczeniu Lecha Wałęsy, prawda, więc to jest też dla niego ważny taki punkt obserwacji. Kiedy jedzie tam na Ukrainę, no to oczywiście chce poznać ludzi, którzy biorą udział w protestach, prawda, dlaczego to robią, skąd są, czym są motywowani. Więc oczywiście to jest, powiedziałbym, taki turysta, politolog właśnie, to znaczy taki turysta, który zawsze chce jednak poznać też tą tkankę zjawisk. Wszystko zależy, na jakich świadków trafi, też umówmy się. No
właśnie,
się.
To miałam powiedzieć, też, że to zależy, z kim rozmawia i kto mu jaką perspektywę, ale, bo on nie drąży, akurat przynajmniej w tej książce, nie drąży jak gdyby sytuacji tak dogłębnie w danym kraju.
Pewnie też no, to wynika z takich ograniczeń, którym mimo wszystko on podlegał, prawda? Dlaczego on jest tak na przykład kompetentny w kwestii wschodnich Niemiec, nawet jeśli popełnia tam pewne uproszczenia, to jednak jest kompetentny. No dlatego, że po latach też mógł się zapoznać z całym materiałem na swój temat, który zgromadziło Stasi. Przypomnę jego znakomitą książkę Teczka. Moim zdaniem bardzo ważną w ogóle dla historii Europy książkę i dla zrozumienia tego, czym jest tajna policja.
I że nie dotykała ona tylko nas, ludzi mieszkających w krajach tak zwanej demokracji ludowej,
tak,
prawda?
Tak, prawda. I no i on potem zresztą jako dziennikarz, jako historyk, dociera do tych ludzi, którzy go szpiegowali, prawda, odbywa z nimi te rozmowy. To też jest bardzo pasjonujące. To też pokazuje zresztą takie węzły, które mnie się bardzo podoba w jego narracji, to, że on jakby niby czasem niby tak, powiedzielibyśmy kolokwialnie, zgłupia frant nam nagle wrzuca coś bardzo poważnego, nie? Nigdy nie zapomnę, jest tu taka scena, kiedy on w 87 jest w Castel Gandolfo i tak siedzi z papieżem prywatnie, rozmawia i nagle papież mu w tej rozmowie przyznaje się do czegoś, co my skądinąd wiemy, ale mówi mu to jakby wprost prywatnie. A że ja właściwie, proszę pana, to tego kapitalizmu nie lubię tak samo jak komunizmu, prawda? Może się ktoś oburzy, jak to będzie czytał, ale z drugiej strony to są takie sceny, takie epizody, takie anegdoty, które też pokazują, jak historia po prostu przechodzi przez ludzi, jak wiele znaczy, jakie kto ma doświadczenie, prawda? Nieufność papieża jest uzasadniona przecież, no zna ten zachodni świat, widzi też jego po prostu deficyty już wtedy, zanim jeszcze został papieżem, to już wiele rzeczy wiedział. Więc też jakby Garton aż go wcale nie dyskredytuje tej opinii, tylko stara się pokazać, że no jakby jest pewien rodzaj myślenia, który też trzeba wziąć pod uwagę.
No, ja chciałam tylko dodać to, że jakby do tej anegdoty, którą przytoczyłeś, tego spotkania Gartona Asza z papieżem, no to jest też wytłumaczenie, że jakby takie, które udzielił mu papież, dlaczego no, komunizm jakby jest jasny, dlaczego nie przepadał za komunizmem i co z tym kapitalizmem. Więc wytłumaczenie tego też jest. W książce samego autora, więc to też jest ważne. Ale końcowy fragment, czy końcowa część tej książki jest, powiedziałabym, taka no zastanawiająca i też dająca nam dużo do myślenia, bo zatytułował ją Słabnąca. Słabnąca, czyli ta słabnąca Europa, lata 2008-2022. No ten rok 2022 jest jasny, no bo to jest ta rozpoczęcie tej pełnoskalowej wojny z Ukrainą, czyli znowu wkracza wojna na terytoria Europy. Wprawdzie wkracza ona na to, powiedziałam, peryferię Europy z punktu widzenia chociażby Brytyjczyka, no to jest to daleki wschód Europy, ale jednak w tę wojnę zostały zaangażowane chociażby przez pomoc dla Ukrainy wszystkie państwa europejskie, czy większość państw europejskich. Więc to słowo słabnąca, które on nadał tej ostatniej części.
No ono chyba nas nie zaskakuje, prawda? Znaczy, mamy takie poczucie, że wojna, samo to, że jakby w ogóle Rosja zdecydowała się tak otwarcie zaatakować, to, że to już nie były takie rzeczywiście operacje, powiedzmy, no częściowe, badawcze, tylko rzeczywiście taka agresja dowodzi, że on sam postrzegał też, prawda, Europę jako taką, która nie zareaguje, prawda, nie będzie, przyjmie to po prostu jako fakt oczywisty, że Rosja ma prawo tutaj rozporządzać Ukrainą. I więc to poczucie słabości Europy pewnie w ogóle jest w Europejczykach, ono jest też jakoś tam podsycane, na pewno ta propaganda rosyjska też nim manipuluje, ale ono no, ma też jakieś realne podstawy. Dla mnie bardzo ważnym rozdziałem jest oczywiście rozdział o Brexicie, no bo to jest ten moment, kiedy też coś się zamyka. To znaczy Wielka Brytania odkryła siebie w Europie i teraz nagle odkrywa siebie poza Europą. Ale wojna powoduje, no wiemy dobrze oboje, że Wielka Brytania jest jednym z najwierniejszych sojuszników Ukrainy, jeśli chodzi o pomoc i finansową, i militarną, i taką, powiedziałbym, dyplomatyczną. No więc ta Wielka Brytania jakby, na jej przykładzie dobrze widzimy, jakie to jest, jakie wahanie przechodzi jakby cały kontynent. On tu przypomina fakt, który może trochę nam umyka w rozmaitych komentarzach dotyczących Brexitu, a teraz coraz częściej się przecież mówi o polexicie, że ten Brexit, to przegłosowanie wystąpienia z Unii Europejskiej, no było naprawdę, no też na zakładkę. No tam było 52 przeciwko 48%. To nie są takie duże liczby. On przypomina, o ile pamiętam, że 650 tysięcy głosów mogło zdecydować, że Wielka Brytania nadal byłaby w Unii, nie? I grała tam jednak pierwsze skrzypce, no co by nie powiedzieć, jedno z najsilniejszych państw Unii. Więc ja myślę, że jak się przeczyta tę książkę, to się też jakby barwniej tę Europę widzi oczywiście, ale widzi się też rozmaite takie lokalne zależności. O, na tym sformułowaniu mi zależało. Lokalne zależności, które powodują, że bo niestety, no mamy nieuchronne jest, że media jakby dokonują takich uproszczeń. Właśnie mówi się Europa, Europa i myśli się w gruncie rzeczy, słowo Europa jest synonimem Brukseli i Strasburga i władz Unii Europejskiej. No nie, Europa to jest właśnie cała ta bardzo skomplikowana rzeczywistość w Unii i poza Unią jeszcze także. No jednak kilkaset milionów mieszkańców, prawda, z różnymi nadziejami, z różnymi wyobrażeniami. I sądzę, że z tego względu ta książka Gartona Asha jest bardzo taką pozytywną lekturą, taką, po której człowiek sam znowu siebie pyta, prawda, co ja właściwie od tej Europy chcę i co ja w tej, czy ja się w tej, tą Europą, tą częścią tej Europy czuję.
No właśnie, ale tego w książce Gartona Asha już nie ma. Skąd bierze się to nasze spojrzenie, jak mówisz, no tak, na Europę, kiedy myślimy, że Europa to jest Bruksela, to jest tylko Unia Europejska, a nie patrzymy na inne kraje, które w skład tej Unii Europejskiej wchodzą. Dlatego, że to jakby wynika z tego podziału Europy Wschodniej i Europy Zachodniej i to jest podział, który bynajmniej nie został stworzony po 1945 roku, tylko on pokutuje co najmniej od XVIII wieku, ale to już...
To prawda.
Jak gdyby tego w książce Gartona Asha nie ma, ale jeszcze uspokoję, że w tej książce jego, jeśli by ktoś myślał, że się nie pojawia, to się pojawia, więc pojawiają się rozdziały, które mówią na przykład o pojawieniu się muzułmanów w Europie, więc on patrzy również na ten problem, pokazuje również to, co się zdało, bo jak ty mówisz o Brexicie, to dokładnie w tym samej części on pokazuje też problem i to, co się stało na przykład z Charlie Hebdo, czyli tym akcie terrorystycznym, można powiedzieć, wobec tych karykaturzystów czy satyryków związanych z tym francuskim pismem Charlie Hebdo. Ale oczywiście też jeszcze na koniec powiem, że jednym z bardziej interesujących dla mnie wątków było pokazanie pokolenia 68 roku. Pokolenia 68 roku i tych, którzy robili tą rewolucję dzieci kwiatów, no to bardziej się z Ameryką kojarzy, ale oni przecież oni występowali także w Europie z tymi lewackimi też ruchami, na przykład czerwonymi brygadami, prawda, czy z innymi ugrupowaniami, no, takimi dziś powiedzielibyśmy terrorystycznymi, ale w ogóle z tym, co się działo w 68 roku, bo to było doświadczenie właściwie nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale to było doświadczenie europejskie, także nasze, kiedy popatrzymy na to, co działo się u nas w 68 roku z tą nagonką antysemicką, z tymi wystąpieniami studenckimi, przecież nie tylko w Warszawie. I to jest też ciekawe, bo on tam gdzieś tam w którymś momencie też pisze, jak to pokolenie 68 w pewnym momencie przejmuje władzę. Mówiąc oczywiście tak ogólnie, przejmuje władzę w Europie, do czego to prowadzi, jakie oni mają spojrzenie, z czego wyszli i gdzie się znaleźli i do jakiego stopnia pewne ideały młodości próbują narzucić czy włączyć w tę współczesną Europę. To jest bardzo ciekawe. Polecam Państwu ten wątek w książce Gartona Asha. No i pozostaje nam jeszcze jedna autorka, Wojtku, Hanna Krall, która została nominowana do tej nagrody. Hanna Krall została nominowana za całokształt twórczości. W uzasadnieniu nominacji czytamy: Krall zawsze przyjmuje tę samą perspektywę. Kieruje naszą uwagę na bohaterkę i bohatera, na drobny nieraz, ale istotny szczegół, jakieś zdanie zapamiętane, pojedynczą scenę. Jej twórczość roi się od spotkań w tym najgłębszym tischnerowskim sensie tego słowa. Tak, spotkanie jako kluczowe, powiedziałabym, pojęcie z filozofii Tischnera.
Rzeczywiście muszę powiedzieć, że to jest w końcu pisarka, chociaż ona sama bardzo się dystansuje od tego określenia. Mówi zawsze konsekwentnie o sobie: jestem reporterką. Prawda? Nigdy właściwie nie chcę, żeby mówić o niej, że jest pisarką. No ale dla mnie ona jest. No, jednak jest to osoba, która stworzyła reportaż tak wysokiej klasy, że on ma po prostu ogromne wartości literackie. I ta praca literacka jest wręcz gołym okiem widoczna, nawet po tym, jak te książki się zmieniają w ciągu tych upływających lat. Natomiast chyba ten rys, który tutaj jest w komentarzu jury, osobiście dla mnie jest jakoś rysem najważniejszym. No bo jak właściwie opowiadać historie ludzkie? No musimy z oczywistych powodów dokonywać scaleń, syntez, mówimy o historiach narodów, mówimy o historiach społeczeństw, miast, prawda? No musimy to zrobić. Nie da się w historii opowiadać tak, żeby ona uwzględniła każdą jednostkę. No ale z drugiej strony nie możemy zapomnieć, ja to pamiętam bardzo dobrze, jakieś spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim, na który on tak twardo powiedział: nie wolno nam zapomnieć, że każdy człowiek żyje i umiera pojedynczo. I to sobie przyjąłem jako taki rzeczywiście coś, czego, co po prostu faktycznie trzeba mieć w pamięci, kiedy cokolwiek wypowiadamy. Nie? To nie znaczy, że się mamy w każdym sądzie od razu zabezpieczać, rozdrabniać, ale trzeba o tym wiedzieć. Nie ma dwóch takich samych śmierci. Nawet jeśli to są śmierci w tej samej komorze gazowej, że odwołam się do tych doświadczeń wojny, czy to są śmierci w Łagrze, czy to są śmierci oficerów w Katyniu, prawda? Którym no tak samo strzelają w tył głowy, ale jednak to są zawsze, za każdym razem osobne śmierci. I w związku z tym także osobne życia. I to jest chyba wielkość Krall, że jej się udało znaleźć taką, nawet bym powiedział, taką technikę pisarską, w której opowiadane losy się rzeczywiście wyodrębniają. One są nawet tak opowiadane trochę szczątkowo, prawda? Niektórzy czytelnicy, czytelniczki się skarżą, że tam się gubią nieraz w tych wątkach, bo ona na przykład bohaterkę raz oznacza pełnym imieniem, raz tylko inicjałem. Ale o co chodzi? Żebyśmy się naprawdę skupili, żebyśmy natężyli uwagę, żebyśmy tę osobę zobaczyli, śledzili. Bardzo istotną rolę w jej twórczości odgrywa zawsze szczegół. Każdy, kto przeczytał Zdążyć przed Panem Bogiem, jej najgłośniejszą książkę, nigdy nie zapomni, jaki sweter miał na sobie w chwili wybuchu powstania Marek Edelman, prawda? No ten czerwony sweter, prawda? Każdy właściwie czytelnik na świecie pamięta. To jest tak zrobione, nie? Są takie sceny, których po prostu raz przeczytawszy się już nigdy nie zapomni. Jak scena, kiedy jedna z bohaterek idzie z matką przez miasto i spotyka żydowską matkę z córką na ręku i nie bardzo mogąc tym kobietom pomóc, no przynajmniej ta matka Polka proponuje jakieś pieniądze i wtedy ta Żydówka ściąga z tego dziecka sweterek, bo nie chce jałmużny, tylko oddaje sweterek, mówi: nam już nie będzie potrzebny. Które to zdanie brzmi bardzo, prawda, wieloznacznie w tym kontekście. I ta dziewczynka oczywiście chodzi w tym sweterku przez całe lata, ale z tym sweterkiem wiąże się to wspomnienie.
Czyli znowu ten detal szczegół.
Detal i jednostkowość, wiesz, że to jest właśnie ta historia. Na moment się te dwa losy tej nieznanej z imienia dziewczynki, prawda, splotły z tym losem polskiej dziewczynki. Ale myślimy sobie, że bardzo jest potrzebne, żeby oprócz opowiadania tej historii, no tak jak powtórzę, musimy opowiadać, no musimy też syntetyzować, prawda? Musimy pokazywać procesy, żeby nie uciekło nam sprzed oczu to pojedyncze życie.
No, to patrzenie z tej żabiej perspektywy, prawda?
Tak,
jak mówimy, czyli pokazywanie tej historii właśnie z perspektywy pojedynczego człowieka, ale to, co mówisz i co jest rzeczywiście charakterystyczne dla twórczości Hanny Krall, to skupienie się na detalu, szczególe, na jednym spotkaniu, konkretnym spotkaniu, na konkretnym człowieku. No nic dziwnego, że to jej takie, a nie inne spojrzenie spowodowało, że skontaktował się z nią Krzysztof Kieślowski, wielki, tak, wybitny, jak wiemy, reżyser, dla którego detal, spotkanie, szczegół był niezmiernie istotny. Przecież Krzysztof Kieślowski zaczynał od filmu dokumentalnego. I ten film dokumentalny jego, to też było pokazanie świata, jaki on jest, ale z perspektywy pojedynczego człowieka. Nawet stojącego na tej najniższej drabinie społecznej, moglibyśmy powiedzieć. Więc nic dziwnego, że on zwrócił uwagę na prozę Hanny Krall. No i doszło do współpracy, czego dowodem chociaż jest słynny...
Przyjaźni,
słynny film Przypadek Kieślowskiego jest jakby efektem spotkania z Hanną Krall.
O, i on jest bardzo tak w jej duchu, prawda? Tak jakoś jest, można by powiedzieć, że to trochę taka filmowa ilustracja jej filozofii człowieka i filozofii pisania. Co ciekawe, pamiętam taki wywiad z nią, w którym ona mówi, jedna rzecz nas z Krzysztofem różniła. Ja wiedziałam, co to jest wojna, a on nie wiedział. I ona to zresztą w bardzo wielu tekstach podkreśla, że to pokolenie wojenne jednak inaczej po prostu rzeczywistość postrzega. To mi się też wydało takim, to już mówię teraz o czymś bardzo osobistym, takim rysem bardzo bliskim Tischnerowi, bo my sobie troszkę nie zdajemy sprawy, że otwartość Tischnera, taka sympatia do ludzi, życzliwość, to jest coś, co niesie w sobie człowiek, który jednak wojnę pamięta bardzo dobrze. Znaczy w momencie zakończenia wojny on miał 14 lat. No ona miała 10, prawda? Jego nie dotknęły tak straszne przeżycia. No ona straciła ojca w obozie na Majdanku, a po wojnie trafiła do domu dla sierot w Otwocku. To zresztą jest tematem poniekąd i też wydanej w ubiegłym roku książki 11, bo miała wtedy za chwilę, już miała 11 lat i adres był w Otwocku, numer domu był 11, więc bardzo tak subtelnie o tym opowiada, niewiele, ale jednak. Więc to doświadczenie wojenne jednych sparaliżowało, prawda, zamknęło, zniszczyło, a inni zamienili to w twórczość. Tischner w filozofię na przykład, a no, Hanna Krall w twórczość. Ona o sobie właściwie prawie nigdy nie pisze. Ale kiedyś powiedziała, że wszystkie książki, w których opowiada o tych losach powikłanych, w jakimś sensie się też do niej odnoszą. Ona je rozumie lepiej dlatego właśnie, że przeżyła coś podobnego. Myślę, że Kieślowski się tym zachwycił też, że ona ma w sobie taką... No ma taki w tych jej opowieściach jest też takie wyczulenie na tajemnicę, prawda? Na rodzaj takiego nieoczekiwanego w naszym życiu. Ona sobie pozwala nawet na takie ryzykowne sceny w tej prozie w końcu. Nie wiem, jak idzie, opisuje, jak idzie do jakiejś takiej wróżki, która za pomocą tego krążącego talerzyka, prawda, porozumiewa się z jej ojcem. Nie? I ten ojciec mówi coś dla niej zaskakującego, bo mówi na koniec rozmowy, pozdrawiam rodaków. I ona to montuje w takiej małej prozie ze spotkaniem swoim z papieżem. Wspominaliśmy tu papieża, więc chcę powiedzieć, że w prozie Krall też papież się pojawia w bardzo przejmującej scenie. Ona z nim tam o czymś rozmawia, coś mu tam próbuje na temat Polski współczesnej powiedzieć i papież odpowiada tylko dwa słowa. Pozdrawiam rodaków. Te słowa właśnie z tego seansu spirytystycznego sprzed lat. Więc ona, myślę, ma też takie wyczucie na to, że to jest bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie, że dobrze, my dużo wiemy na dany temat, mamy pogląd, ale być może jest coś, co się nam jeszcze wymyka, prawda, naszemu racjonalizmowi, czy temu, co nazywamy racjonalnym myśleniem, że może zdrowy rozsądek tak, ale może jeszcze jest coś, jakiś wymiar życia, na który powinniśmy być otwarci.
I to coś w prozie Hanny Kral, to jest to właśnie to coś bardzo cenne. Taki niemiecki krytyk literacki polsko-żydowskiego pochodzenia, Marcel Reich-Ranicki, pisał o jej prozie między innymi tak. Żadnego sentymentalizmu, żadnego miłosierdzia, lecz twarda opowieść o tym, co było. To wstrząsające i wzruszające, myślę, za każdym razem, choć przecież nie w każdej swojej opowieści, czy nie w każdej swojej książce odwołuje się do tych dramatycznych przeżyć
to prawda,
z czasów okupacji, do Holokaustu, bo ten świat żydowski i to, co się stało, wchodził do jej prozy bardzo powoli.
Ale dla naszych słuchaczy i słuchaczek bardzo ważne, faktografia. Ona ma wszystkie fakty sprawdzone. Ona to zawsze z dumą podkreśla, że nawet kiedy snuje opowieść, która nam się wydaje no taka już się przechylająca w stronę jakiejś bajki, prawda? To są wszystko rzeczy, które ona zdokumentowała. I to, myślę, nadaje też tej literaturze taką szczególną rangę, że my tutaj, to nie jest literatura wbrew faktom, ale właśnie za faktami. Tylko prawda jest ciekawa. Pewnie by się z tymi słowami zgodziła.
Myślę, że tak, że jak najbardziej. Dziś opowiedzieliśmy Państwu o autorach i nominowanych książkach ich do tegorocznej Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera. Kto zostanie laureatem nagrody w tej kategorii? O tym dowiemy się 27 listopada. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Nowochódzkim Centrum Kultury. Ja oczywiście polecam gorąco Państwu wszystkie te książki, te, o których mówiliśmy. No i całą twórczość oczywiście Hanny Kral. A naszym gościem był dzisiaj Wojciech Bonowicz, który od tego roku jest przewodniczącym kapituły Nagrody. Dziękuję pięknie.
Bardzo Ci dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.